A w studiu Radia Doksa moi państwa goście są z nami ksiądz Jerzy Dzierżanowski, duszpasterz rodzin diecezji opolskiej. Szczęść Boże. Marzena Jurek-Mikowy, witam was serdecznie. Dobry Szczęść wieczór. Boże. A także Beata i Oskar Abraszewscy.
Dzień dobry.
Proszę państwa, dzisiaj zapowiadany przez nas temat wesela. Najogólniej rzecz ujmując, wesela, śluby, czyli w skrócie, jak wśród młodych dzisiaj wygląda ustawienie wartości, priorytetów w działaniu. Sakrament małżeństwa, ślub, wesele, co tutaj wysuwa się na plan pierwszy, kwestie duchowe, sakramentalne czy organizacyjne, jak jest dzisiaj, jak było kiedyś, jak wspominacie tamte wydarzenie sprzed lat, ten nastrój przygotowania, no i na co zwracać uwagę. Tutaj mamy specjalistę od przygotowania do małżeństwa, ksiądz Jerzy Dzierżanowski takie przygotowania prowadzi. No i proszę państwa, od tego zaczynamy. Kiedy pojawia się decyzja o ślubie, czyli podejmujecie tą decyzję, że chcemy być razem, to co jest pierwsze? Jaka pierwsza myśl temu towarzyszy? Odpowiedzialność? Sala? Pieniądze? Jak to było w waszym przypadku? Jak pamiętacie, może państwo Habraszewscy, bo mieli stosunkowo niedawno, tak? Sprawa sprzed paru miesięcy, to znaczy sfinalizowana, a decyzja o ślubie zapadła rok wcześniej, dwa lata wcześniej?
Dwa lata wcześniej.
Co było pierwsze takie myślenie? Jak my to zrobimy, jak zorganizujemy, bo ciekawa jestem.
U nas w ogóle było tak, że najpierw podjęliśmy decyzję o ślubie, a nawet już chyba data była ustalona, a później były dopiero takie zaręczyny z pierścionkiem, więc najpierw postawiliśmy na ślub.
Na to, żeby być razem, tak, taka decyzja? Mhm.
Tak, na to, żeby być razem. Później porozmawialiśmy z rodzicami i w sumie było tak, że gdyby rodzice powiedzieli, że nie są w stanie i nie chcą, nie mogą z innych przyczyn zrobić tego wesela, bo to trzeba jasno powiedzieć, że to oni je zrobili. My zaczynaliśmy studia magisterskie, kompletnie nie mieliśmy na to pieniędzy, ani odłożonych, pracowaliśmy dorywczo, więc gdyby nie brali, tak, to byśmy wzięli tylko ślub kościelny z małym przyjęciem, mam obiadem dla najbliższej rodziny, bez żadnego weselicha, bo na tym nam zależało.
Czyli nawet to było w planach, że tak, na początku tylko za granicą, z najbliższą rodziną, sam ślub kościelny właśnie. No, na Santorini.
Czyli szczerze mówiąc, nie mogliście mieć siłą rzeczy takich skojarzeń, prawda, sale wystawne i w ogóle całej tej otoczki, przynajmniej na dzień dobry, tak? Skoro w grę wchodził skromny ślub.
Nie, tak, sala dopiero później zaczęliśmy oglądać te sale, no jak... Nawet nie umiem określić, kiedy wybraliśmy konkretną salę.
No czyli to nie był jakiś taki najbardziej znaczący element przy podejmowaniu tej decyzji.
Nie, zdecydowanie.
Czy państwo Mikowie pamiętają, co było najważniejsze?
Chyba to, że chcemy być razem. Poza tym to, że coś tam zaczynamy razem. Że co, że będzie ślub? Ale nie kojarzę, że jak w ogóle było istotne jakieś przyjęcie, jakieś... takie rzeczy, to były raczej problemy innych osób.
Ciekawa jestem, czy to, że Jurek nie kojarzy, to znaczy, że nie było takiego myślenia, Marzena?
To znaczy,
czy nie pamięta?
Ja też szczerze mówiąc nie pamiętam czegoś takiego, żeby ta część towarzyska, rodzinna była ta dominująca. No, bardziej kwestia tego, że podjęliśmy decyzję, że chcemy być razem, i bardziej takie rzeczy przyziemne typu gdzie będziemy mieszkać i jak to ogarnąć, żeby to miało taki dobry start, żebyśmy nie mieszkali z rodzicami. Nie to, żebyśmy mieli do którejś z nich jakiś sprzeciw, ale wydawało nam się, że łatwiej, lepiej, no, że po prostu chcemy być osobno, że chcemy od początku stworzyć jakąś tam naszą własną rodzinę. I wesele tak trochę... No, było to jakieś takie przyjęcie, chociaż jak teraz z perspektywy czasu to patrzę, to ono też wcale nie było jakieś takie wystawne, bo tam było, nie wiem, z 50 czy 60 osób rodziny i nie, zdecydowanie to była wersja taka, że rodzice chcieli zaprosić najbliższą rodzinę. My się tam nie sprzeciwialiśmy, ale też nie mieliśmy jakiejś wtedy koncepcji takiej szczególnej, jak to ma wyglądać. Bardziej się skupiliśmy chyba na tym, że to jest nasza decyzja, żeby od teraz jakoś razem iść przez życie.
Bo wy nie mieliście problemu z tym, żeby nie było hucznego wesela. Czy rodzice wasi również nie mieliby tego problemu, gdyby rzeczywiście tego wesela miało nie być? Czy jednak byłoby troszeczkę takiego zawodu, że czeka się na ten ślub córki, zwłaszcza pierwszej, prawda, ślub syna?
No ja powiem bardziej tak. Moi rodzice w ciągu 2 lat to był trzeci ślub. moje rodzenie tak, w międzyczasie wzięło.
Jakoś chyba niecierpliwie nie czekali.
A i jakoś tak wyszło jeden po drugim.
No. Tak serią poszło.
No i rodzice już na ten mój trzeci ślub nawet nie za bardzo się przejmowali wszystkim. Mogłoby dla nich nie być, jak był, jak jest, to jest dobrze. No tutaj jakby bardziej
o weselu mówimy,
się
nie?
Powiedzieć.
Właśnie ja byłam pierwsza córeczka, dokładnie, no z rodzeństwa. No i moim rodzicom zależało, żeby to była uroczystość rodzinna, żeby wszyscy ci najbliżsi, najważniejsi byli, chrzestni, dziadkowie, najbliższa rodzina, no a nas po prostu jest sporo. Mhm.
Ale też to miało, z tego co mówisz, bardziej taki wymiar, żeby w tym najważniejszym momencie gdzieś było towarzyszenie tych tak. bliskich, tak? Nie na zasadzie hucznej imprezy, żeby cała wieś zazdrościła, ale po prostu takiego towarzyszenia. Proszę księdza, czy w czasie nauk przedmałżeńskich wraca ksiądz do tego momentu, do tej takiej pierwszej decyzji i wtedy co wysuwa się na plan pierwszy?
Ja mam takie dwa skrajne obrazy. Z jednej strony trafiają do mnie narzeczeni, którzy podchodzą bardzo odpowiedzialnie i przygotowują się, można nawet powiedzieć, na kilkanaście miesięcy przed ślubem, rozpoczynając te spotkania w małych grupach. I wyraźnie wtedy przebija się przede wszystkim ta odpowiedzialność, że chcemy się przygotować do sakramentu małżeństwa, właśnie jakoś pogłębić tą formację. I raczej nie przejawia się tam troska o sam ślub. Ja przynajmniej nie mam takiego wrażenia, mimo że tych grup prowadzę bardzo dużo, to już są 23 lata, czyli w ciągu roku mam około 20 par. I drugi skrajny taki obraz to są, muszę powiedzieć, dość częste przypadki. Jest telefon, proszę księdza, my mamy za miesiąc ślub i gdzie możemy jakieś zdobyć pieczątki albo nauki.
Nie ma załatwić nauki przedmałżeńskie.
Wtedy pada pytanie, tak, czy byliście tam już u księdza proboszcza? No, jesteśmy umówieni albo byliśmy, ale ksiądz proboszcz kazał nam zrobić szybko te nauki. No i pytam, a kiedy na przykład zarezerwowaliście salę? No, 2 lata wcześniej. A zespół jakiś, no to już rok wcześniej. I wtedy się dowiaduje, że wszystko jest przygotowane.
Gdzie jest punkt ciężkości?
Tak, jest zaplanowane nawet już rozsadzanie gości, kto koło kogo będzie siedział. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie do sakramentu małżeństwa, zostaje to na samym końcu.
Co ksiądz wtedy odpowiada?
To zależy od pary, ale najczęściej jednak staram się ich jakoś troszkę pozyskać, żeby nie był to moment, który gdzieś na miesiąc przed ślubem zaważy też na ich jakimś stosunku do kościoła, do wiary. I nawet zdarza się, że ja proponuję, żeby rozpoczęli, a skończą po zawarciu związku małżeńskiego.
Też tak przyszli. Można?
Tak. I nawet miałem takie pary, wprawdzie nie było ich za dużo, ale kilka pamiętam, które zawarły związek małżeński, gdzieś tam na szybko zrobiły przygotowanie do małżeństwa, a potem zgłosiły się na właśnie taki kurs 15-tygodniowy
i sobie chwalą.
Spotkania. Tak, ja muszę nawet powiedzieć, że to bardzo dobre doświadczenie dla grupy, bo to jest taka naturalna weryfikacja tego, co ja też mówię, tak? Kiedy oni opowiadają, jak przeżyli ten właśnie moment, co dla nich było najważniejsze, to ubogaca też same spotkania w małych grupach.
Ważne jest takie przygotowanie do małżeństwa? Ważne są te nauki?
Powiem szczerze, że ja byłam pozytywnie zaskoczona tymi naukami, bo podeszłam do nich z opowieści znajomych na zasadzie trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Ale robiliśmy nauki właśnie przy katedrze i po każdym spotkaniu w drodze do domu, mieliśmy prawie 40 kilometrów, dyskusja się między nami nawiązywała do tematu, właśnie do problemu. I czasami tego czasu było za mało. Te 40 kilometrów nam brakowało do domu, żeby wyczerpać ten temat. Więc tu byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona, że że to tak na nas wpłynęło, że rozmawialiśmy później na temat. Mhm.
A mówisz o tym, że słyszałaś, tu koleżanki mówią, czyli generalnie, czy słuchajcie, to nie będzie zbyt dużym jakimś uproszczeniem, jeśli zapytam was o to, czy wśród młodych ludzi właśnie jest takie myślenie, no trzeba po prostu odbębnić, tak, nieładnie mówiąc.
No niestety, duża część osób właśnie tak, że odklepmy szybko, byle było, gdzie najszybciej można zrobić nauki, koniec.
Gdzie pocztą pantoflową, gdzie można najszybciej, gdzie najprościej, tak, gdzie tak. Najmniejsze problemy, tak, nie padną takie pytania jak od księdza Dzierżanowskiego, a kiedy sala, a kiedy goście, a kiedy nauki, tak?
No, raczej tak to wygląda. Też część młodych osób raczej woli w większych grupach być na tych naukach niż w pojedynczych, dlatego ciągnie ich do większych miejscowości. Ja to tak raczej widzę też.
Ale myślę, że jeżeli ktoś traktuje w ogóle relacje z Kościołem, czy relacje duchowe trochę płycej, to nie będzie się przejmował takimi naukami. Natomiast sądzę, że te nauki naprawdę są bardzo ważne i jeżeli są dobrze przeprowadzone, ja już tu wielokrotnie chyba wspominałem o moich naukach, które zapamiętałem hasło po prostu ważne i nieziemskie do dzisiaj.
Wspomnij raz jeszcze, bo ja nie
tak, zaraz właśnie chcę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, to znaczy, co jest treścią tych nauk, tego działania. Ja pamiętam ze swojego czasu, że przyszedłem na nauki i dowiedziałem się w kościele, młoda pani, no nie bardzo, ale jednak przed 30, i rzuciła hasło podstawowe dla młodzieży, która siedziała w ławkach czekając, co ona powie o małżeństwie. Ona zaczęła bardzo ważnym stwierdzeniem: małżeństwo to krzyż. Pamiętam to do dzisiaj, bo ja dość poważnie traktowałem krzyż.
Realizujesz to do dzisiaj? To
oczywiście. I różne tego typu sprawy. I ja wtedy, ja byłem, chyba nie byłem na tyle dojrzały, żeby sobie to zreflektować w ten sposób, ale wtedy pomyślałem sobie,
ale
co ta kobieta
mówi. Ale byłeś na tyle dojrzały,
mówi?
Żeby nie uciec, umówmy się.
No, ale co ta kobieta mówi? W ogóle o czym to, o co tu w ogóle chodzi? Oczywiście nic więcej nie pamiętam z tej nauki, bo chyba nic więcej ciekawego nie było. Natomiast w zależności od tego, kto to prowadzi, w jaki sposób to funkcjonuje, to chyba jest kluczem, czy to może pomagać lub nie. Znam takich, którzy uważają, że wskaźnikiem dobrej nauki przedmałżeńskiej jest ilość par, które się rozejdą przed ślubem. Że jeżeli jest więcej, no to znaczy, że nauki były dobre. Ja myślę, że to jest strasznie ważne, żeby jednak przeżyć coś, co powoduje inną perspektywę spojrzenia niż tylko jest nam fajnie, to chcemy być razem, będzie cudownie i w ogóle. A taka chwila refleksji też duchowej, religijnej, czy jesteśmy, jak jesteśmy do tego przygotowani. Nawet to pytanie, o które przed chwilą ksiądz Jerzy powiedział, to myślę, że to jest też fajne pytanie, o którego powinno paść do młodych, tak? Kiedy przygotowujecie salę, a kiedy przygotowujecie się do małżeństwa?
Ale też no, myślę, że to, nie wiem, czy kwestia usprawiedliwienia, ale troszeczkę inna rzeczywistość wtedy była. No, my jesteśmy prawie 30 lat po ślubie i wtedy te nauki by odbywały się w tym kościółku świętego Sebastiana. Był to cały ten kościółek wypełniony. No może on nie jest bardzo duży, ale no trudno tutaj mówić o jakimś klimacie rozmowy. Tak? No, to był wykład. Część słuchała, część umykało. No trudno to też przeżyć na takiej samej zasadzie, kiedy jest to spotkanie w małej grupie z jedną osobą, czy z dwoma, na zasadzie, no nie wiem, warsztatu, czy czegoś w tym rodzaju. To jest zupełnie inne.
Zmieniają się czasy, zmieniają się formy, dokładnie. Prawda? Zmienia się też podejście.
Na pewno taka forma z mniejszej grupy jest zdecydowanie lepsza.
A proszę księdza, rzeczywiście sporo osób podczas tych nauk przedmałżeńskich rezygnuje, bo coś do nich dotarło i objawiło się, że no jednak nie, chyba nam nie po drodze, albo nie jesteśmy gotowi, albo...
Nie, zupełnie... to są bardzo sporadyczne przypadki. Tak się zdarza właśnie w grupach, dlatego że te spotkania trwają przez prawie 3 miesiące, prawda? To jest 15 spotkań, każde spotkanie około 2 do 3 godzin i rzeczywiście zdarza się, nie za często, ale tak bywa, że jakaś para po 10 czy tam 12 spotkaniu jednak dochodzi do wniosku, że no, oni albo odkładają ten ślub, albo się rzeczywiście rozchodzą. Ja miałem taki przypadek, kiedy para uczestnicząca w tych spotkaniach właśnie grupowych rozeszła się na chyba 3 miesiące przed, czy 4 miesiące przed ślubem i potem zarówno on swoją przyszłą żoną i ona swoim przyszłym mężem przyszli po raz
z innymi,
drugi,
tak?
Z innymi, tak. I do dzisiaj są szczęśliwymi małżeństwami, więc chyba to spełniło swoje
ma
zadanie.
Ma ksiądz na sumieniu nie jedno szczęśliwe małżeństwo, a dwa.
No nie wiem. ale raczej myślę, że jednak jest tak. Kiedy mówi się o... Może nie w ten sposób, bo ja też o tym słyszałem. Nawet domyślam się, kto to mówił, że małżeństwo to krzyż, to... wtedy, gdy mówi się rzeczywiście o jakichś problemach czy trudnościach, a raczej... Jednak młodzi ludzie odsuwają to od siebie, że to im się nie przytrafi. Tak również jest w sytuacjach takich bardzo drastycznych. Ja muszę powiedzieć, no jestem księdzem 33 lata i kiedy dowiedziałem się, że w tym okresie narzeczeńskim narzeczony uderzył narzeczoną i rozmawiając z tą panią, mówię, żeby się bardzo głęboko zastanowiła, że jeżeli w tym najpiękniejszym okresie on nie wytrzymał, ona go nawet usprawiedliwia, no bo emocje go poniosły i ona przebacza, to prawdopodobnie w małżeństwie, kiedy będą o wiele cięższe problemy, no on sięgnie do tej formy rozwiązywania problemu czy okazywania tej swojej frustracji. To muszę powiedzieć, że w ciągu tych 33 lat nigdy nie udało mi się odwieść młodych ludzi od zawarcia związku małżeńskiego.
Oprócz tych jednych, tak?
Tutaj nie była sprawa przemocy. Oni tutaj po prostu doszli do wniosku, rzeczywiście, że tak się różnią, że no nie stworzą prawdopodobnie trwałego związku. Natomiast ja mówię o tych przypadkach, kiedy ewidentnie para się zgłosiła, bo była przemoc, to jednak zawsze jest ta wiara, że to był incydent, to się na pewno zmieni. I tak mówię, no ja mam takie doświadczenie, że nigdy nie udało mi się odwieść młodych ludzi od...
To 30-paroletnie doświadczenie jednak mówi samo za siebie, ale kiedy wy mówiliście, Beata, z Oskarem, że były dyskusje i te 40 kilometrów, ta droga, to było mało, to tak się zastanawiam, czy te nauki przedmałżeńskie nie mają takiego celu, no bo teraz tak wiadomo, że w ciągu tych 15 spotkań życia się nie da nauczyć, ale czy to nie jest tak, że one mają na celu jakby pokazać młodym ludziom, wiem, czego nie wiem, tak? Ile jeszcze rzeczy gdzieś mieć taką świadomość, prawda, ile rzeczy może mnie zaskoczyć, ile się jakichś takich różnych przestrzeni pootwierać, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. I to jest jakby tylko taki sprawdzian gotowości, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby się mierzyć z tym, czy nie. Czy wy mieliście takie myślenie, że pewne rzeczy po prostu wrócą i nawet jeśli dzisiaj nie znacie na nie odpowiedzi, no to prędzej czy później pewnie życie przyniesie takie sytuacje i trzeba będzie się dogadać w różnych sprawach.
Te nauki to było takie światełko, które się gdzieś tam pojawiało na dany temat. No i tak jak mówisz, że odpowiedzi na to nie znamy. Może kiedyś się z tym spotkamy, a pewnie się spotkamy nieraz. I wtedy może się, czy przypomną te nauki, czy...
Zasadnicza różnica, prawda? To, o czym ksiądz mówi, takie myślenie, że nam się nic złego nie przydarzy, prawda? To się zdarza innym, ale nie nam. W odróżnieniu od takiego myślenia, że mogą się przydarzyć różne rzeczy i wtedy mniej więcej wiemy, nawet jeśli nie wiemy, co robić, to przynajmniej wiemy, gdzie szukać pomocy.
Czy myślę, że bardzo ważnym jest, by, nie wiem, młodzi ludzie podejmując tę decyzję, bo byciu razem i przygotowując się do odbycia tych nauk, uświadamiali sobie, że to jest proces, że są w drodze. Żadna nauka nie przygotuje tak naprawdę do życia razem, natomiast może być taki impuls, prawda, że warto inwestować. Tak jest też w przypadku tych właśnie spotkań grupowych, które ja mam. Ktoś by powiedział, no 15, to oni są już tak przygotowani. Nie. To jest zaledwie tylko dotknięcie pewnych sfer życia we dwoje, tej perspektywy nadprzyrodzonej, sakramentalnej. I chodzi o to, żeby właśnie zdawać sobie z tego sprawę, że warto rozmawiać, że można rozmawiać. I kiedy jesteśmy razem zmotywowani do tego, żeby podejmować ten trud, to każdy problem jesteśmy w stanie przezwyciężyć.
Czy taka odpowiedzialność przed ślubem ciąży? Słuchajcie, to jest taki stres, kiedy sobie tak pomyślicie, że teraz ja będę mężem, żoną, dom, rodzina i różne takie życiowe sytuacje, przychodzi taki moment, że no, zwyczajnie się człowiek boi tego, jak będzie, czy podoła.
No ja powiem, że to raczej taki dzień przed ślubem, ten wieczór, tak człowiek zaczyna się zastanawiać, no, czy na pewno...
Ale czy na pewno dam radę, czy to na pewno ona?
No w moim przypadku nie, to było raczej, czy ja dam radę, czy będę odpowiedni. No, nie będę myśleć, czy to ona, tylko...
Ale to... no i to jak sam siebie uspokajałeś? Jakichś argumentów sam z sobą gadałeś, że no, Oskar, dasz radę, no co masz nie dać, no dasz sobie wszystko.
No, raczej sobie to powtarzałem, czy na pewno, czy na pewno i czy na pewno. No, nie usprawiedliwiałem, tylko no, a nuż zobaczymy jutro.
Mhm. Tego nie wiedziałam.
No widzisz, warto przychodzić do radia doktora, żeby się dowiedzieć różnych ważnych rzeczy z życia swojego dzisiaj już męża. Bałaś się? Ty taka jesteś odważna i rezolutna, ale przychodziły takie momenty, że no ja, Beatka, żona, matka.
Nie, powiem szczerze, że nie. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie z tego, że po prostu weszłam w to z rozpędu, ale nie miałam takich obaw. Pewnie one jeszcze będą, ale na razie.
Państwo Mikowie?
Nie wiem, ja sobie uświadomiłem, jak ksiądz Jerzy mówił, że myśmy mieli takiego katechetę księdza Śmiecha, który mówiąc o małżeństwie narysował nam ramiona ona i postawił do tego pionową kreskę Chrystus i mówi... I to jest krzyż. Mówię o tym specjalnie dlatego, że przed chwilą mówiłem o tym, że małżeństwo to krzyż. I gdzieś tam myśmy mieli chyba szczęście pod tym względem, że jednak takie myśli ukierunkowały no, trochę rozmowy, bo nie chodzi o to, że to krzyż, tylko chodzi o to, że to jest zaproszenie, że czym jest małżeństwo, że to jest zaproszenie Chrystusa do naszego życia. I myślę, że to powoduje zupełnie inną perspektywę.
Czyli w sensie cierpienia, ale wsparcia, oparcia.
Czegoś, co jest wielką wartością. I myślę, że z tą perspektywą to powodowało, że na przykład przed ślubem myśmy mieli taką rozmowę, na przykład, czy wyobrażamy sobie za siebie za 50 lat. Czy o czym będziemy rozmawiać za 60 lat, co było wielką obawą mojej małżonki, co o czym w ogóle będziemy gadać. Ale sam fakt, że myśmy sobie tego typu rozmowy poprowadzili, powoduje, że jakby człowiek inaczej o tym myśli, bo mamy trochę doświadczeń z młodymi małżeństwami, kiedy pracujemy w Akademii Rodziny i oni odkrywają bardzo często, że jest ta perspektywa, że do tej perspektywy można się przygotować, że ta perspektywa może być cudowna, że to jest wspaniałe życie, że tak naprawdę małżeństwo daje więcej szczęścia niż powodów do trosk.
Słuchajcie, jaka jest rola rodziców na tym etapie takiego wsparcia duchowego, takiego przygotowania? Zostawili wam wolną rękę, czy jednak gdzieś były takie... No takie próby formacji, prawda? No dziecko teraz to i to się wydarzy. Czy musisz myśleć w ten sposób? Czy... Jesteście macie najkrótszy staż, więc jakby zakładam, że najświeższą pamięć.
No powiem szczerze, nie było takich. Tu się zdziwiłem.
No, to spodziewałeś się, że będą?
Oczywiście. No. Mój tato zawsze lubiał rozwodzić.
Przekazywać na pewne wartości.
Tak, tak. No myślę, że to bardzo pozytywna jest rzecz, ale w tym wypadku nie rozmawialiśmy tak długo, że...
Może uznał, że już wszystko, co miał do przekazania, to przekazał.
Ale też wydaje mi się, że nie bez znaczenia jest fakt, że oboje pochodzimy z takich fajnych rodzin. Nasi rodzice są fajnymi małżeństwami, którzy potrafią ze sobą rozmawiać pomimo upływu lat i myśmy wychowali się przy nich i patrzyliśmy, uczyliśmy się od nich. I to już było taką fajną szkołą. I to było takim ich przykładem żywym.
Niepotrzebne było gadanie, tylko po prostu całe życie jakby w takiej atmosferze. Kiedy patrzycie na swoich rodziców, czy patrzyliście wcześniej, to na przykład mieliście takie... Pewnie, że wiadomo, dzieci zawsze gdzieś tam chcą coś zmieniać i swoją drogą i tak dalej, ale takie rzeczy, które mocno cenicie i które rzeczywiście w waszym takim przygotowaniu do małżeństwa wam pomogły i są cenne. Powiedziałaś, Bata, tak ogólnie, prawda? Że byli fajne, że są fajnym małżeństwem, że to jest dobra rodzina. Ale co konkretnie, o co konkretnie się tak jakby można zahaczyć?
No ja powiem, Beata kiedyś nawet wspomniała tak dość specyficznie, że chciałabym, żebyś za 25 lat też się tak do mnie zwracał.
Mhm. Jak twój tato do twojej mamy, czy twój do twojej?
W tym wypadku było mowa o teściach.
Mhm. Tak. I moi rodzice i Oskara rodzice zwracają się do siebie z dużym szacunkiem. Potrafią ze sobą rozmawiać. Są wyrozumiali w stosunku do drugiej osoby i to mi się wydaje takie najważniejsze. Mhm.
Państwo Mikowie.
To jest fajna rzecz, to mi się podoba, jak są takie plany, co będziemy robić za 25 lat albo ileś. Myślę, że moi rodzice na pewno nie przekazywali mi już żadnych dalszych nauk. Myślę, że rzeczywiście stwierdzili, że z tą decyzją kończy się ich wpływ na to, co mogą.
Czyli chyba w twoim przypadku skończył się już dużo wcześniej. Tak naprawdę.
No, ale jednym słowem, co mieli zrobić, to zrobili, teraz już za późno na jakieś...
No, myślę, że to podobnie jak słyszę.
Bo to jest, tylko mówię, takie pytanie o to, czy jeszcze mają jakąś rolę do odegrania na etapie, ja już nie mówię o organizacji, nie, ale tej strony organizacyjnej, ale tej takiej jeszcze duchowej, jeszcze coś do przekazania.
Rolę na pewno mają, natomiast myślę, że to jest rzeczywiście bardzo różne, bo tutaj jak słucham Batei i Oskara, no to ten wzór rodziców jest bardzo ważny. W naszym przypadku my jesteśmy z dwóch różnych rodzin. Moi rodzice byli po rozwodzie i tak naprawdę trudno byłoby z ich perspektywy mnie chcieć czegoś uczyć. To był krótki czas od tego rozwodu i myślę, że ja przyjęłabym to, no, jakby to powiedzieć, bardzo źle, tak to może powiem, ja się czułam wtedy skrzywdzona i oszukana, mimo tego, że byłam już dorosła. I gdyby moi rodzice, a szczególnie moja mama, chciała mi powiedzieć, jak ja mam się teraz zachowywać, bo będę żoną, no to myślę, że sytuacja byłaby bardzo trudna, jeśli chodzi o nasze wspólne relacje. Natomiast Jurka rodzice, wydaje mi się, że dużo wcześniej zostawili mu wolność w podejmowaniu różnych decyzji, wynikających między innymi z tego, że Jurek był zapalonym harcerzem i wiódł życie, jakby to powiedzieć, wagabundy już od czasów wczesno licealnych, więc...
Wyrwał się spod wpływów różnych.
Dokładnie, także tutaj ja rozumiem, że, znaczy nie rozumiem, tylko to jest inna waga, ale w pewnym sensie jakby wiedzieli, że jest odpowiedzialny i że czego się mogą po nim spodziewać, więc to, czego chcieli, już go nauczyli. Teraz to już trochę...
To są takie, tutaj mamy trochę dwa skrajne przykłady, ale myślę, że prowadzą do tego samego, tak? Że Oskar z Beatą mają bardzo konkretny wzór i wiedzą jakby czego chcą, takiego jakby powielenia choćby tego takiego trzonu, szacunku, relacji, a u Marzyny jakby też jest ważne to, żeby wiedzieć, czego się nie chce, prawda? I to też chyba w jakiś sposób rozjaśnia wizję swojego własnego małżeństwa.
Czy my teraz jeszcze możemy powiedzieć z perspektywy drugiej, tak? Bo my teraz jesteśmy rodzicami dzieci, które są dorosłe, więc możemy powiedzieć, co chcielibyśmy, żeby oni wnieśli, ale przekazanie tego wcale nie jest takie proste teraz właśnie, tak na przykład gdyby była taka sytuacja, dlatego że to znowu powtórzę to, co było powiedziane. To, co już mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. I teraz każdy z nich podejmuje własne decyzje. I nie da się teraz powiedzieć, to ja ci dam takie kartkę, tablicę mojżeszową, tak, przekazania, jak masz się teraz zachowywać, bo będziesz żoną albo mężem. No, myślę, że to już jest za późno. To, co chcieliśmy, żeby widzieli w nas i co chcieliśmy, żeby wiedzieli, co jest ważne w rodzinie, w małżeństwie, to już jest za nami po prostu.
Moi drodzy, krótką przerwę proponuję. 7745263 7. Gdyby ktoś miał ochotę się włączyć. Dziś rozmawiamy o przygotowaniach do ślubu, do małżeństwa, weselach. Skupiliśmy się na tej stronie duchowej, czyli wyszło nam na to, że priorytety nam się tutaj same ustawiły w tym programie, ale jest równie ważna i pochłaniająca i tylko trzeba dbać o to, żeby nie tak wessała wszystkiego, całej siły, energii i czasu. Strona przygotowań weselnych, o tym porozmawiamy po przerwie. Bądźcie Państwo z nami.